z biznesu do słuchania.
Czas na drugą stronę. Jarosław Mikołaj Skoczeń to człowiek, który od ponad dwóch dekad związany jest z rynkiem nieruchomości. Najpierw jako prywatny inwestor, potem członek zarządu dużej agencji Emerson, gdzie odpowiadał za kwestie PR, a teraz związany z rynkiem najmu luksusowych apartamentów, jednocześnie łączący to z funkcją wiceprezesa i redaktora naczelnego sieci portali miejskich Twoje Miasto. Czy i jego zdaniem mamy początek drugiej fazy bańki na rynku nieruchomości?
Wydaje mi się, że nie. Na pewno w 2008 roku ta bańka narosła bardzo szybko w ciągu dwóch lat. W niektórych miejscach, w centrach na przykład dużych miast, mieszkania zdrożały 100%, a nie było to spowodowane tym, że była droższa robocizna, czy droższe materiały.
Czyli po prostu firmy przekładały na marże.
Tak, po prostu firmy deweloperskie wyczuły, że jest niesamowite ssanie z rynku na zakup nieruchomości i sondowali, do ilu można podnieść i czy nadal będzie zainteresowanie, a było, więc ceny szybowały. Zresztą taki przykład jest na Wilanowie, kiedy w 2007 roku na Wilanowie w Warszawie są apartamenty, więc tam cena poszybowała do 14-15 tysięcy. Z chwilą, kiedy ta bańka pękła i trzeba było zredukować ceny, można było kupić na Wilanowie mieszkanie, płacąc za metr kwadratowy 8-9 tysięcy złotych, więc zobaczmy, jaka skala. 15 i zjazd na 8-9 tysięcy. To też oczywiście zależy od tego, jak duże jest to mieszkanie, czy ma tarasy, bo to wszystko się liczy, prawda? Czym większe mieszkanie, tym metr kwadratowy jest tańszy.
To czym twoim zdaniem sytuacja, którą mamy teraz, różni się od tej, która była właśnie 10 lat temu, kiedy pękała ta duża bańka nieruchomościowa w Polsce?
W tej chwili jest wiele uwarunkowań, które wpływają na ceny. Spójrzmy na cenę robocizny. Myślę, że przez ostatnie 5 lat cena robocizny wzrosła w niektórych wypadkach nawet o 100%. Specjaliści, czyli ślusarze, stolarze, zaczęli się cenić prawie tak jak w Unii Europejskiej, w tej starej Unii Europejskiej. Może nie do końca tyle, ale kiedyś było to 30%, a w tej chwili trzeba zapłacić 50-70% tego, co płacą fachowcom na zachodzie. Następna sprawa, materiały budowlane. Ceny bardzo wzrosły. Musimy też pamiętać o tym, że przez te lata trochę inaczej budujemy. Budynki są coraz bardziej inteligentne, czyli mają w sobie dużo różnych innowacji, które kosztują. Też jeżeli chodzi o świadectwa energetyczne, też na to coraz bardziej firmy deweloperskie zwracają uwagę, więc muszą te budynki mieć odpowiednią klasę okien.
Czyli nie ma mowy o tym, żeby budować ceny na podstawie wyłącznie zwiększania marży, tylko po prostu składniki kosztowe danej nieruchomości są tak duże, że ceny muszą po prostu rosnąć, tak?
Dokładnie.
O tym mówisz?
Poza tym nie ma szaleństwa zakupowego, nadal się dużo kupuje. W 2019 roku był też progres i więcej się sprzedało niż w 2018, co uważam, że bardzo dobry wynik, dlatego że ja na przykład uważałem na początku 2019 roku, że będzie się mniej mieszkań sprzedawało, a jednak nieduży, ale był wzrost. Dużo inwestycji nowych powstaje, więc firmy deweloperskie wierzą w to, że dalej te mieszkania się będą dobrze sprzedawały. Oczywiście są takie miejsca, które do tej pory słabiej się sprzedawało, jak w Poznaniu, czy w Gdańsku, czy w Łodzi, i tam ceny w 2019 roku poszybowały o kilkadziesiąt procent, ale w tych aglomeracjach, w których zawsze dobrze się sprzedawało i dużo się budowało, Warszawa, Kraków, Wrocław, w Warszawie co roku jest oddawane około 30 tysięcy mieszkań. To jest naprawdę bardzo dużo. I na przykład tutaj ludzie wieszczą, że będzie bańka, dlatego że tych mieszkań będzie za dużo i nie będzie komu je kupować. Natomiast ja uważam, że Warszawa cały czas się rozwija.
Czyli mówisz, że bańki mogą być punktowe? Na mikrorynkach, w mikroskali te bańki mogą wystąpić?
Ja bym cały czas nie nazywał tego bańką. Naprawdę, dlatego że bańka to jest kilkadziesiąt procent w ciągu dwóch, trzech lat. Ja tutaj tej bańki nie widzę. Spójrzmy teraz na przykład na taki jeden czynnik, prąd. W tej chwili bardzo podrożał prąd i będzie drożał dalej. I zobacz, na ile rzeczy przekłada się energia elektryczna. Wszędzie jest potrzebna, więc automatycznie materiały budowlane znów pójdą do góry. Nie wiadomo jeszcze o ile, ale na pewno pójdą. I to się też przełoży na to, że będzie trzeba drożej zapłacić za wybudowanie takiego budynku, czy biurowego, czy mieszkalnego.
Ci, którzy o bańce mówią nie o tym, że ona jest, tylko że są idealne warunki do tego, żeby ona powstała i żeby za chwilę była, wskazują na pewne tendencje. Zakup mieszkań przez indywidualnych inwestorów na kredyt, nie dla siebie, tylko pod wynajem, kiedy stawki wynajmu czasami pozostawiają wiele do życzenia. Flipping mieszkań, jakiś rynek weksli, który też rośnie wokół tego. Kilka rzeczy, które wydają się mocno osobliwe i co najmniej wątpliwe co do pewności inwestycji.
Zupełnie inaczej jest, jeżeli kupujemy mieszkania pod inwestycje na kredyt. Później się okazuje, że frank zdrożał o 100% i takiego mieszkania ani nie zarobimy na wynajmie, ani nie możemy go sprzedać, dlatego że jesteśmy bankowi winni dwa razy więcej. W tej chwili takiej sytuacji nie ma. Poza tym ludzie nauczyli się, że kupując na kredyt mieszkania, nie do końca jest to dobra inwestycja. Oczywiście są jeszcze tacy szaleńcy, którzy w ten sposób próbują zarobić i niektórym się udaje, niektórym nie, tylko pamiętajmy, że co z tego, że kupisz parę mieszkań na kredyt i będziesz na tym zarabiał w 2020, 2021, 2023, jak kredyt masz na 20-30 lat. To jest bardzo długa inwestycja i bardzo, bardzo ryzykowna. W tej chwili jest inaczej. Ludzie, którzy mają pieniądze, kupują po 5, 10, 15 mieszkań i liczą na dwie rzeczy. Na jedno, że te mieszkanie trochę zdrożeje. Na drugie, że wynajmą je, czy to będzie pod wynajem krótkoterminowy, czy normalny. Ale to nie jest tak, że jeżeli pan Kowalski kupi 10 apartamentów za swoje pieniądze, to on, jeżeli będzie miał problem z wynajęciem tych mieszkań, że zaraz będzie się coś działo z jego finansami. Nie, on jest przygotowany na to. Mówię oczywiście o normalnych inwestycjach. Są inwestorzy, którzy kupują po kilkadziesiąt mieszkań. Są inwestorzy, którzy kupują całe budynki. Dlaczego? Dlatego, że oprocentowanie w tej chwili jest tak niskie w bankach, że trudno by było naprawdę kupić jakąś inwestycję, na której nie można by było zarobić więcej niż 2,5%.
Myślę, że wątek inwestycyjny w tym podcaście jeszcze na pewno poruszymy.
W Szwajcarii są kredyty z oprocentowaniem ujemnym. Zresztą teraz Polska też dostała taki kredyt, prawda, na minus 0,30%.
Czy uważasz, że wpływ obcokrajowców na wydarzenia na polskim rynku nieruchomościowym będzie rósł, będzie istotny?
Chyba nie przeceniałbym tego, natomiast na pewno...
Fundusze, osoby indywidualne, inwestorzy.
Wiesz co, na pewno w niektórych ośrodkach. Kraków jest takim przykładem, gdzie coraz więcej się buduje mieszkań, ale też coraz więcej się buduje biurowców, dlatego że centra biznesowe w Krakowie szaleją i jest ich coraz więcej i firmy, koncerny, na przykład ostatnio Shell zatrudnił kolejne 1000 osób, wynajął kolejny duży biurowiec.
Mają globalnego wiceprezesa od podatków u siebie, właśnie w krakowskim biurze. Nie wiem, czy widziałeś.
I zaczyna się też dziać, jeżeli chodzi o centra biznesowe w Poznaniu, też tam, bo w Krakowie już jest naprawdę bardzo dużo i tych studentów, którzy kończą te uczelnie, zaczyna trochę brakować, więc zaczyna być modny Poznań. W Gdańsku zaczyna się dużo budować biurowców. Jeszcze 10 lat temu w Gdańsku biurowce powstawały bardzo małe i mało w ogóle tych biurowców było, więc...
Czy twoim zdaniem jest duży popyt zrównoważony podażą, która jest zdrowa, bo rosną jej koszty, w związku z tym wzrost cen twoim zdaniem jest, krótko mówiąc, zdrowy?
Wiesz co, generalnie w ogóle mieszkania w Polsce są za drogie. I do naszych dochodów, prawda, do naszych pensji, jeżeli my zarabiamy 800 czy 1000 euro miesięcznie, a mieszkanie kosztuje 300-400, takie, żeby kupić dla rodziny, prawda, to jest 300-400 tysięcy, to jest to minimum, to te 800 euro, czyli te około 3000 zł, przy takim obciążeniu na 25-30 lat, to jest naprawdę bardzo duże. Ale z drugiej strony, jeżeli byśmy to porównali z cenami mieszkań w starej Unii, no to nadal te mieszkania są u nas tanie, bo porównując do Berlina, już nie mówiąc nawet o Londynie, ale o Berlinie, to jest to 2-3 razy taniej.
Czyli krótko mówiąc, nominalnie ceny mieszkań będą w średnim, dłuższym okresie rosły, natomiast ich relacja do pensji będzie maleć. Tak można by się spodziewać?
Tak myślę. Natomiast jest jeszcze sprawa związana z tym, co mówiliśmy wcześniej, te mieszkania pod inwestycje. Może być taki moment, kiedy tych mieszkań będzie dużo na rynku i wtedy na przykład będzie można je taniej wynająć albo kupić, bo inwestorzy będą chcieli uciec z tych inwestycji i będą chcieli sprzedać nawet po cenach, po których kupili parę lat temu, więc może być trochę taniej. Poza tym ja mam taką radę, że jeżeli na przykład szukamy mieszkania, które można by było wynegocjować tańszą cenę, to są mieszkania wybudowane przed 2005 rokiem na rynku wtórnym, dlatego że tam metr kwadratowy w Warszawie to był 2-3 tysiące złotych. I jeżeli ktoś teraz sprzedaje i chce na nim zarobić, to jeżeli policzy sobie metr kwadratowy na poziomie 6-7 tysięcy, to ma duży zarobek, a my możemy to kupić taniej. Nie twierdzę, że ludzie będą tak tanio sprzedawali, ale mają z czego schodzić. Jeżeli szukamy mieszkania na rynku wtórnym, to spójrzmy, z którego roku jest ten budynek, kiedy to mieszkanie było kupione i wtedy będziemy wiedzieli. 2005, 2007, 2008 jeszcze, było bardzo drogo, więc nie będzie z czego schodzić, ale poniżej 2005 roku jest taka szansa.
Dziękuję bardzo. Jarosław Mikołaj Skoczeń, redaktor naczelny sieci portali miejskich twojemiasto.pl.
Dzięki bardzo.